Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Nasze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych pokazują, jak różnorodną tematyką zajmują się ich przedstawiciele. Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest pan Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przy okazji koordynator projektu LIFE Ochrona Bociana Białego w Dolinach Rzecznych Wschodniej Polski, Dolina Wieprzy.
Zgadza się.
O bocianach na pewno sobie także porozmawiamy, ale może zacznijmy od tej pory roku wyczekanej, która właśnie się rozpoczyna pod kątem astronomicznym, ale niekoniecznie jeszcze pogodowym. Jak to jest z ptakami?
No, ptaki niestety mają swój zegar, więc im pogoda, mimo że na pewno przeszkadza, to nie opóźnia ich wędrówki. Znaczy załamania pogody typu burze śnieżne, silne zachmurzenia, opady deszczu i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy mają wpływ na wędrówkę, natomiast sam mróz ogólnie nie opóźnia tak bardzo, więc ptaki przylatują. Mamy zresztą już bociany pierwsze u nas na tutaj północnym Podlasiu, więc akurat jeśli chodzi o ptaki, to głównym czynnikiem, który powoduje, uruchamia u nich proces wędrówki, jest tak zwany fotoperiodyzm, czyli długość dnia. I w momencie, kiedy ona się zmienia, a to jest niezależne, prawda, od pogody i innych czynników klimatycznych, ptaki po prostu podejmują wędrówkę.
To trochę tłumaczy nasze czasami pytania stawiane sobie i znajomym, dlaczego bociany przyleciały, skoro jeszcze jest tak zimno.
Tak, dokładnie tak. Właśnie tak jak powiedziałem, jest to niezależne, znaczy w bardzo niewielkim stopniu zależne od czynników klimatycznych, natomiast podstawowym jest to właśnie długość dnia i nocy, która powoduje uruchomienie oczywiście pewnych reakcji hormonalnych. To nie jest tak, że to się dzieje samo, że ptaki mają jakiś tam swój zegar, znaczy mają, ale wewnętrzny, biologiczny, który sprawia, że procesy hormonalne rozpoczynają, powodują, że ptaki podejmują wędrówkę. Trochę inaczej niż u ludzi. U ptaków narządy rozrodcze, sam to przynajmniej, zmniejszają się, a na wiosnę właśnie na skutek hormonów powiększają się i wtedy właśnie czują, że to czas, trzeba lecieć w miejsce, gdzie przystąpią do rozrodu. I stąd ta wędrówka jest właśnie dużo szybsza też. Mhm.
Do ptaków wrócimy jeszcze a propos wiosny i ich zachowań właśnie o tej porze. Ale niedawno, bo między 16 a 18 marca w Białowieży zapraszaliście na ptasie wycieczki, ciekawe wystąpienia, pokazy zdjęć. Jaki był ten wiosenny zjazd Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków?
Bardzo udany.
Zastanawiam się nad takimi wydarzeniami również pod kątem frekwencji, bo wy zapraszacie również nie tylko członków towarzystwa,
nie.
Ale też
wszystkich.
I tak zwanych sympatyków.
Zgadza się, dokładnie tak. Od wielu lat mamy taką zasadę, że chcemy skupiać wokół siebie ludzi zainteresowanych ptakami, niekoniecznie czujących potrzebę, aby się zrzeszać w jakieś ramy, jakieś organizacje, ale takich po prostu miłośników, pozytywnie zakręconych na punkcie ptaków i naprawdę bardzo wiele takich osób do nas przyjeżdża. Co roku notujemy coraz więcej chętnych. Nasze wykłady odbywają się zawsze w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego. Tam jest bardzo duża sala, ale już zaczyna brakować, czasami jest tak, że zaczyna brakować miejsc. Zwłaszcza w czasie niektórych wystąpień, bo naprawdę mieliśmy w tym roku wielu ciekawych prelegentów z całej Polski, szeroko mówione różnego rodzaju tematy dotyczące ogólnie różnych zagadnień ptasich, ekologii, biologii. Także każdy znalazł coś dla siebie. Z rozmów w kuluarach z wieloma osobami słyszałem, że to był najlepszy zjazd do tej pory, który udało nam się zorganizować, ze względu właśnie między innymi na program, który był bardzo szeroki i właściwie, tak jak powiedziałem, każdy mógł sobie znaleźć jakiś specjalista i zwykły człowiek, który ma czas na obserwowanie ptaków tylko właściwie w weekendy.
Spróbujmy wobec tego naszym słuchaczom przybliżyć te powody, dla których popularnością coraz większą cieszy się tematyka związana z ptakami, bo z pewnością słyszy pan niejednokrotnie od uczestników chociażby takich spotkań, co przyciągnęło ich konkretnie, tę osobę do tego tematu i na to spotkanie, na ten zjazd.
Po pierwsze, to jak z większością tego typu rzeczy, jest to moda. Moda, która przychodzi do nas z zachodu. Birdwatching, tak zwany birdwatching, czyli obserwowanie ptaków, jest niezwykle popularne w krajach, szczególnie anglosaskich. Słynie właśnie z tego Anglia. Tam jest kilkanaście milionów osób zadeklarowanych tak zwanych ptasiarzy, czyli miłośników ptaków. Ten ruch na całym świecie jest bardzo duży i wzrasta. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do niedawna jednym z takich ruchów oddolnych, tak zwanego citizen science, czyli nauki obywatelskiej, która pomaga naukowcom przy wielkich projektach, gdzie sami ani za pomocą komputerów, ani sami nie byliby w stanie pewnych rzeczy zrobić, było tak zwane Galaxy Zoo, w którym ludzie na podstawie pewnych schematów klasyfikowali zdjęcia galaktyk. A już teraz największą, i to było kilka milionów osób, a teraz największym takim projektem obywatelskim na całym świecie, który skupia kilkanaście milionów osób, jest właśnie projekt oparty na ludziach, zwykłych obserwatorach ptaków, który się nazywa eBird, który polega na tym, że wpisujemy poprzez komórkę, w komputerze wszystkie nasze obserwacje w danym miejscu i można z tego zrobić zebrać niesamowite dane, publikacje, więc ludzie czują potrzebę takich wykonywania, robienia takich rzeczy, że to nie jest tylko sama przyjemność, ale też może się przydać do czegoś naprawdę dużego.
Dlaczego akurat ptaki? Tak się zastanawiam.
No to jest pytanie, które wielokrotnie sobie zadawałem i odpowiedź jest dosyć prosta. Po pierwsze są ładne, kolorowe, łatwe do obserwowania, łatwo je można zobaczyć. To nie to, co ssaki, mimo że widujemy często sarny, jelenie, różnego rodzaju gryzonie, ale one nie są tak, nie rzucają nam się tak w oczy, tak bardzo jak ptaki. Nie odzywają się tak jak ptaki. Ptaki zawsze nas fascynowały, ich śpiew szczególnie. I rzeczywiście różnego rodzaju badania pokazują, że sama obecność ptaków, nawet niekoniecznie znajomość ich rozpoznawania gatunków czy śpiewów, wpływa bardzo pozytywnie na ludzi. Że ludzie w takim miejscu, gdzie jest dużo ptaków, są w lepszym zdrowiu, nie zapadają na różnego rodzaju choroby i depresje, więc to jest chyba jedna z głównych przyczyn. No i to, że jest ich tak duża zmienność. Tak naprawdę na początku, jeżeli ktoś się zaczyna interesować ptakami, to jest bardzo zdziwiony, jak duża różnorodność gatunków jest nawet w naszym kraju. No, w przypadku właśnie ssaków to jest 50 parę gatunków, a w przypadku ptaków to jest 454 gatunki, które zostały odnotowane w naszym, na terenie naszego kraju, więc bardzo, bardzo dużo i to też sprawia, że tworzą się takie różne, a ponieważ to są bardzo ciekawe organizmy, których można się interesować śpiewem, jest to bardzo złożona dziedzina i naprawdę z wielu specjalistów, bo tak naprawdę o ptakach nie można nigdy wiedzieć wszystkiego, tak zresztą jak o wielu, wielu rzeczach. I można się specjalizować w śpiewie, można się specjalizować w rozpoznawaniu gatunków, jest ich tak dużo, więc rzeczywiście to jest też wyższa szkoła jazdy, ale można też specjalizować się na przykład w piórach, to też zupełnie inna rzecz. Właśnie był wykład na ten temat na naszym zjeździe, jak to jest trudne i skomplikowane. Dziedzina również.
Pomyślałem sobie, że niewiele stworzeń jest tak łatwo również przywołać do naszych domostw. Oczywiście w cudzysłowie przywołać, bo one są po prostu w naszym otoczeniu. Często na naszych parapetach, ogrodzeniu, drzewach, krzewach, gdzie się gnieżdżą, gdzie zakładają wręcz gniazda. No, inne stworzenia, którymi moglibyśmy się fascynować, raczej tak blisko nas nie podchodzą.
Zgadza się, to jest prawda. Poza tym te, które są blisko, na przykład gryzonie, to bardzo często niestety, ale kojarzą się dosyć źle. Natomiast ptaki właśnie wręcz przeciwnie. Bardzo często skojarzenia z ptakami są pozytywne, bo albo w większości były dla ludzi neutralne, albo wręcz postrzegane jako te tak zwane pożyteczne. I to jest jeszcze jedna kolejna rzecz, o której pan wspomniał, dotycząca tego, że właśnie łatwo można, przemieszczają się, latają, prawda? I to jest właśnie lot. Czyli to jest kolejna rzecz, która ludzi też fascynuje, bo zawsze ludzie chcieli latać, marzyli o tym od wieków, a ptaki to mają.
Nawet jeśli legenda o Ikarze nie skończyła się happy endem.
Zgadza się.
To sięgnijmy sobie po takiego przedstawiciela skrzydlatych przyjaciół, który wydaje się mocno niepozorny, ale który był związany z człowiekiem, wydawać by się mogło, od zawsze. Mam na myśli wróbla. Znowu pojawiają się informacje, że te ptaki we współczesnym środowisku mają coraz trudniej, że coraz mniej ich wokół nas.
To prawda. Wróble niestety są coraz rzadsze i na szczęście zauważam pozytywny taki trend wśród różnych, nazwijmy to, zwykłych obywateli, którzy ptakami się nie interesują, ale no, wróbla wszyscy znają i też widzą, że coś złego się dzieje z tym gatunkiem. Rzeczywiście jest go mniej. Jeżeli chodzi o obszary wiejskie, tam nie jest najgorzej, bo wróble ciągle sobie tam nieźle radzą. Natomiast w miastach jest go zdecydowanie mniej. W wielu krajach europejskich na zachodzie trafił na czerwone listy gatunków zagrożonych. U nas jeszcze nie jest tak źle, ale też zmierzamy niestety w tym kierunku. Wynika to głównie z tego, do tej pory myśleliśmy, że to jest brak pokarmu. ostatnie badania prowadzone właśnie na terenie naszego kraju, głównie Warszawy, wykazały, że nie jest to, nie do końca tak jest, że to jest brak pokarmu. Dużo ludzi jednak ptaki dokarmia. Ten pokarm, mimo że jest, zamykamy je w workach, szczelnie nasze śmieci zamykamy w workach, te kontenery są lepiej zabezpieczone i tak dalej, wydawałoby się, że tego pokarmu mniej, to jednak głównym czynnikiem, który limituje występowanie wróbli, okazały się miejsca lęgowe, czyli te nasze termomodernizacje, które służą w walce z ocieplaniem się klimatu, z oszczędzaniem energii i tak dalej, powodują szkodę w środowisku w drugim kierunku. To znaczy ograniczają bardzo silnie miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków związanych z tymi siedliskami, jak właśnie jeżyki czy wróble. I wróble, mimo że kompensuje się te miejsca utracone bardzo często wieszając budki lęgowe, to też bardzo ważna rzecz i kto nas słucha, proszę sobie to zanotować. Jeżeli chcecie Państwo mieć wróble, jeżeli wieszamy budki nie na budynkach, bo te budki są w miarę jeszcze dobrze zajmowane, ale kiedy wieszamy je na drzewach, wróble nigdy się tam nie gnieżdżą. Mazurki, bardzo podobne, z taką czarną plamką na policzku, bardzo chętnie do nich wchodzą, są już wróble nigdy. I co się okazało? Okazało się, że kiedy badano właśnie to, co jest za to odpowiedzialne, w jednym z parków w Warszawie, tylko tam gnieździły się w budkach wróble. Te budki były zrobione przez dzieci ze szkoły podstawowej, pomalowane w różne jaskrawe kolory, na czerwono, na niebiesko, w kwiatki i tak dalej, ale wróblom to kompletnie nie przeszkadzało. Okazało się, że to, że były tak fatalnie skonstruowane, sprawiało, że tam docierało bardzo dużo światła i to było kluczowe. Wróble potrzebują, okazuje się, dużo więcej światła niż mazurki, więc ten otwór wlotowy nie może być tak mały, więc lepiej zrobić się, skonstruować tak, żeby były różnego rodzaju prześwity. I wówczas te budki umieszczone na drzewach będą zajmowane przez wróble, także wieszajmy prześwietlone budki dla ptaków na drzewach i wówczas wróble będą, jeżeli nie chcemy ich na budynkach, a to jest często problem, jeżeli chodzi o administratorów budynków właśnie, to wtedy będziemy mieli te wróble.
Czyli konstrukcje budynków, te takie uszczelniane, szczelne, zamazane, że tak powiem, wszystkie otworki, nieszczelności, szczeliny powodują, że te ptaki po prostu nie mają się gdzie skryć, no i gdzie po prostu zakładać gniazd.
Tak, to jest podstawowy czynnik. Tak naprawdę okazuje się właśnie nie pokarm, a miejsca lęgowe.
Czasami zdarzają mi się też takie historie, słyszę od naszych słuchaczy, którzy mówią, że ptaka takiego jak wróbel bardzo łatwo przywołać do swojego gospodarstwa, bo wystarczy czasem sypnąć garść zboża i nagle wróble, których nigdy, a przynajmniej od dawna w tym miejscu nie było, pojawiają się jakimś takim dużym statkiem i zaczynają próbować tam bytować.
To prawda, to wróble są bardzo towarzyskimi zwierzętami i zawsze blisko związanymi z człowiekiem. Także regularne dokarmianie. Zresztą kiedyś to było prowadzone w takiej formie, że właściwie każdy miał kury, prawda? Więc dokarmiając te kury sprawiało się, że dodatkowo dokarmiane były te wróble, które bardzo chętnie przybywały przy gospodarstwach. A to były też takie czasy, że te nasze budynki nie były tak szczelne jak teraz, więc te wróble zawsze gdzieś tam mogły sobie znaleźć miejsce do założenia gniazda. Ale jeżeli chcemy właśnie mieć wróble na naszym podwórku, to takie właśnie wysypywanie zboża na przykład. One są bardzo, bardzo chętnie jedzą właśnie tego typu rzeczy. Rzeczywiście przywabi wróble. Założenie tych budek, o których mówiłem, czy to na ścianach budynków nie muszą być tak ażurowe, natomiast na drzewach bardziej takie prześwietlone. Może nie z większym otworem, ale na przykład ten daszek nie do końca dociśnięty, prawda, żeby trochę więcej światła tam wpadało.
Obiecaliśmy też wrócić do tematu bocianów, bo mówił pan o tym, że bociany przylatują do nas ze względu na to, iż po prostu ich zegar biologiczny wskazuje, iż dnia jest na tyle dużo, że czas ruszać w drogę. Natomiast kiedy widzimy je tutaj w tej takiej jeszcze niezbyt sprzyjającej okoliczności przyrody, mam na myśli niskie temperatury, to zastanawiamy się, czy właśnie przetrwają, czy zdążą założyć gniazda. I może o gniazdach sobie porozmawiajmy chwilę, bo sporo ich zostało z zeszłego roku. A niektóre z nich są wieloletnie.
Zgadza się. No, gniazda, bocianie to jest taka fascynująca bardzo konstrukcja. W większości z nas wydaje się, że gniazda bocianie to jest sterta patyków, bo tak z zewnątrz i od dołu to wygląda. Natomiast to jest bardzo złudne wyobrażenie, bo te patyki rzeczywiście są, ale tylko na obrzeżach, na zewnętrznych krawędziach tego gniazda. Środek to jest taki cylinder złożony z obornika ziemi, które jest takie klepisko, które jest bardzo silnie ubite i to głównie nadaje wagi tej konstrukcji, temu gniazdu. Prawda?
No często słyszymy, że te gniazda są naprawdę ciężkie.
Są, bardzo. Mhm. W końcu dowiedzieliśmy się, jak to rzeczywiście wygląda. Bo
a jak to wygląda?
Do tej pory w Polsce poważono 3 gniazda tylko. Na zachodzie troszeczkę więcej, ale nigdy na taką skalę, jak my zrobiliśmy to w tym roku. W ramach naszego projektu przenosimy zagrożone, niebezpieczne gniazda, które mogą zagrażać właścicielom budynków, na których się znajdują, czy to oborach, czy domach mieszkalnych. Gniazda w słupy wolnostojące, które stawiamy obok, na kilku obszarach Natura 2000, gdzie realizujemy projekt. I w trakcie tego zadania postanowiliśmy zważyć te gniazda. Okazało się, że to nie jest tak bardzo skomplikowane. I przy okazji wagi oczywiście mierzyliśmy wysokość i średnicę tych gniazd. Wyniki są niezwykle ciekawe i myślę, że bardzo ważne i praktyczne dla właścicieli nieruchomości, którzy mają takie gniazdo, bo obserwując jego wysokość, okazuje się, że wysokość jest najlepiej skorelowana z wagą, czyli na podstawie tego jednego parametru możemy bardzo precyzyjnie określić, ile nasze gniazdo bocianie na dachu budynku waży.
To nieprawdopodobne, bo wydawać by się mogło, że w samej konstrukcji czy też objętości gniazda oprócz wysokości jest jeszcze na przykład średnica.
Tak, zgadza się. No, zrobiliśmy takie analizy i okazało się, że rzeczywiście objętość w ogóle gniazda, czyli wykorzystaliśmy średnicę i wysokość gniazda do obliczenia objętości walca, prawda, bo mamy do czynienia tutaj z takim gniazdem, które ma kształt walca, to ten parametr był najlepiej skorelowany z jego wagą, ale nie dużo mniej niż sama wysokość. A to jest bardzo praktyczne dla zwykłego człowieka, który chce po prostu wiedzieć, ile jego gniazdo waży, bo to bardzo łatwo możemy ocenić na podstawie na przykład szerokości dachówki, cegieł i tak dalej. Także bardzo prosta rzecz i okazuje się, że naprawdę bardzo precyzyjnie w przypadku gniazd, które mają pół metra wysokości, to jest około 300 kg. W przypadku gniazd, które mają metr wysokości, to już jest 700 kg, czyli takiej wagi powinniśmy się plus minus tam kilkanaście kilogramów spodziewać.
Przyznam, że wydaje mi się to mało prawdopodobne. Pół metra wysokości, tak, to jest naprawdę niewielka wysokość. Każdy mniej więcej jest w stanie sobie to wyobrazić albo szybko sięgnąć po miarkę i zobaczyć, że pół metra to nie jest wysokie gniazdo. A ono waży
300 kilogramów.
300 kilogramów. Metr to będzie
już 700.
700.
700 waży. Tak.
To jest rzeczywiście poważne obciążenie dla konstrukcji na przykład.
Zgadza się i właśnie z tym się spotykamy, że w momencie przenoszenia tych gniazd widzimy, jak gniazda, jak te miejsca, w których one były posadowione, są mocno, belki konstrukcyjne są mocno obciążone. Ale mieliśmy kilka takich naprawdę gigantów. Gniazda, które ważyły ponad tonę. 1250 kg to rekordzista, także to są gniazda, które trzeba jeszcze zauważyć, że to są gniazda, które są oczywiście regularnie zmniejszane przez właścicieli. Bo ludzie intuicyjnie zdają sobie z tego sprawę, że to jest bardzo duża i ciężka konstrukcja. W związku z tym usuwają co 2, 3, 4 lata nadmiar tego materiału, połowę, 2/3, zostawiając niewielką część i bociany co roku są tak zaprogramowane, że to po prostu odbudowują. I gdybyśmy zostawili zapewne takie gniazda bez interwencji, to w końcu mielibyśmy konstrukcję po 1,5 i 2 metry zapewne, bo takie były gniazda też znane w przeszłości, ale niestety nie zważone.
Co wobec tego robić, kiedy takie gniazdo mamy na swoim budynku, a nie bardzo wiemy, jak się zabrać za jego zmniejszenie?
No, jest to dosyć skomplikowana sprawa, bo wejście na takie dachy jest dosyć utrudnione. No, najlepiej poprosić o pomoc. No, jeżeli ktoś jest młody i sprawny i w odpowiedni sposób zabezpieczony, prawda, linami i tak dalej, wejdzie i będzie to robił, bo większość rolników w ten sposób robi. No, ze wszystkimi, z którymi się spotykaliśmy, to organizują się sami i takie rzeczy robią. W przypadku osób starszych pomagają sąsiedzi. Można próbować pomocy szukać u straży, ochotniczej straży pożarnej, bo to jest, tak jak widzimy, obciążenie ogromne i zagrożenie może być też bardzo duże dla właścicieli. Myślę, że jak najbardziej kwalifikuje się do tego, żeby takie służby, takie jednostki pomagały ludziom w ochronie właściwie życia i zdrowia, bo zawalenie się takiego budynku może być niebezpieczne.
Zastanawiam się, czy teraz właśnie jest to czas na to, aby jeszcze takim gniazdem się zająć, czy nie jest za późno?
Jest już za późno. Jest już za późno z tego względu, że prawo dopuszcza interwencje przy gniazdach bocianich, takich, które właśnie mogą stanowić zagrożenie, od 16 października do końca lutego. Dlatego ten czas już się skończył, będziemy musieli poczekać do jesieni, żeby móc taką interwencję podjąć.
Ptaki wokół nas to nie tylko źródło piękna, ale też i sporej wiedzy, którą czasem warto mieć, aby na przykład było nam bezpiecznie z tym takim ulubieńcem naszym, jeśli chodzi o skrzydlatych przyjaciół, mam na myśli bociana. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu. Gościem Polskiego Radia Białystok był pan Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.